Gość Radia Lublin.
Józef Kufel, kłaniam się Państwu ponownie, a ze mną gość Radia Lublin. Dziś jest nim Tomasz Jasina, dziennikarz sportowy Telewizji Polskiej, komentator podczas 21 finałów Mistrzostw Świata w Rosji. Zresztą nie tylko tam, ale właśnie o finale turnieju będziemy rozmawiać. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Francja pokonała Chorwację 4-2 w tym meczu decydującym i wróciła na tron po 20 latach. Poprzednio trójkolorowi triumfowali w mundialu 20 lat temu przed własną publicznością. Czy teraz wygrali zasłużenie?
Wydaje mi się, że jak najbardziej zasłużenie. To była moim zdaniem drużyna kompletna. Oczywiście pojawiają się głosy krytyki, bo zwykle tak jest, że nie wszyscy się zgadzają, każdy może mieć własne zdanie, natomiast wydaje mi się, że tak patrząc czysto po piłkarsku, Francja zagrała bardzo dobry turniej. Pamiętajmy, że Mistrzostwa Świata to nie są pojedyncze mecze, to jest turniej, w którym trzeba umiejętnie rozłożyć siły. Siedem meczów, do których trzeba podejść i z odpowiednią koncentracją, i z odpowiednimi umiejętnościami, i z przygotowaniem fizycznym, i z zawodnikami, którzy są w stanie udźwignąć presję i odpowiedzialność. I Francja taki zespół miał.
Z drugiej strony na pewno ta sympatia, która wytworzyła się na całym świecie do drużyny chorwackiej, która odradzała się jak ten Feniks z popiołów momentami i można powiedzieć o Chorwatach, że byli takim romantycznym bohaterem mistrzostw, który wydawało się, że już został wyrzucony z mistrzostw, odradzał się, ale na końcu jednak poległ.
Tak, tym razem romantyzm przegrał z pragmatyzmem. Kibicowaliśmy i sympatyzowaliśmy z drużyną Chorwacji, bo po pierwsze, niewielki kraj, niewielki naród, ale naród bardzo utalentowany, jeśli chodzi o sportowców i w grach zespołowych. Popatrzmy, jakich mają wspaniałych zawodników, nie tylko w piłce nożnej, piłka ręczna, koszykówka, znakomite drużyny. Natomiast Chorwaci zaskarbili sobie naszą sympatią przede wszystkim taką walecznością, ofiarnością, ale również umiejętnościami piłkarskimi, pięknymi golami, które w tym turnieju zdobywali, grą, która momentami porywała, wielką ambicją. No i mimo tego, że to była drużyna 30-latków, bo tak trzeba nazwać drużynę, w której było ponad 5 bodajże zawodników już powyżej 30, kilku kolejnych gdzieś tam w granicach 30 roku życia, zarazem ostatnia szansa na to, by w takim turnieju jakiś sukces zdobyć. I ta drużyna przeszła do historii niezależnie od wyniku spotkania z Francją.
Ten wczorajszy finał, nie wiem czy się pan ze mną zgodzi, to chyba takie doskonałe streszczenie całego turnieju, bo z jednej strony bardzo dużo bramek i to mieliśmy i w finale, i jeśli chodzi o wynik całego turnieju, to bodajże trzeci wynik pod względem strzelonych bramek. Ponadto rekordowa liczba rzutów karnych też była wczoraj 11, rekordowa liczba bramek samobójczych i wczoraj też to oglądaliśmy.
I jeszcze dodałbym do tego, że rekordowa liczba goli strzelanych po stałych fragmentach gry. Tak, ten mundial zapamiętamy jako mundial, po pierwsze VAR, który został wprowadzony po raz pierwszy. Mam swoje zdanie na ten temat.
I wczoraj też w użyciu był.
Nie wiem, czy to jest akurat ten moment, żeby o VAR-ze mówić, bo myślę, że tak, że trzeba zauważyć pewne trendy, które gdzieś w tym mundialu było widać, czyli spora liczba goli strzelanych ze stałych fragmentów, rzuty wolne, rzuty rożne. To może być wskazówka na przyszłość. We wrześniu będzie taki raport techniczny opracowany przez FIFA i tam pewnie będą takie wnioski, ale nawet bez tego raportu widać było, ile tych goli padało po stałych fragmentach gry. Wczoraj również. Kolejna sprawa, trafienia samobójcze. Przy szybkiej grze, przy takiej grze, w której dzieje się bardzo dużo, obrońcy czasem, czy nie tylko obrońcy, nie są w stanie zareagować odpowiednio. No i to się wczoraj przytrafiło również
12 bramek w Mandzukiczowi.
Tak jest, ale łącznie 169 goli, to jest średnia prawie
2,64,
więc naprawdę bardzo dobra. Finał, dawno już takiego finału nie było, w którym padłoby 6 goli. Te niektóre finały ostatnie takie trochę bezbarwne, takie szachowanie, badanie z punktu widzenia kibica mało atrakcyjne. Natomiast ten wczorajszy finał był rzeczywiście widowiskiem, w którym działo się bardzo dużo, w którym w pewnym momencie wydawało się, że już jest wszystko załatwione. Tymczasem okazało się, że jeszcze Francuzi musieli do końca walczyć i do końca starać się o to, by nie stracić bramki.
Myślę, że też taki wspólny mianownik, który można wyciągnąć dla drużyn, nie tylko tych, które grały w finał, ale też tych, które znalazły się w czołowej czwórce mistrzostw, to zespołowość. Rzeczywiście drużyny, które opierały swoją grę, podporządkowywały ją pod bohatera, czy Portugalia z Ronaldo, czy Brazylia z miotającym rozwijającym się Neymarem, no, skończyły wcześniej udział w mistrzostwach.
Kilka miesięcy wcześniej, jak komentowałem mecze towarzyskie Brazylii, to wydawało mi się, że nie ma mocnych na Brazylię. Ale Brazylia wtedy grała bez Neymara i kto wie, czy... No nie chcę powiedzieć, że bez Neymara poszłoby im lepiej. Natomiast jest to dla mnie chyba największe rozczarowanie tego turnieju.
Podobnie mówi się o Argentynie z Messim.
Oczywiście, ale Argentyna przyjechała z zespołem trochę już takiego pokolenia nieco zmęczonego. Mówiło się, że to jest dla nich ostatnia szansa, ale nie widać było tego błysku w oku. Nie widać było tej werwy, tej ikry takiej, która pozwoliłaby Argentyńczykom rzeczywiście walczyć o najwyższe trofea. No trochę z jednej strony szkoda, z drugiej strony taka jest kolej rzeczy. No jedni odchodzą, drudzy przychodzą. Kończy się powolutku era Messiego czy Ronaldo w reprezentacjach. Zaczyna się era na przykład Kyliana Mbappé w reprezentacji Francji, bo to będzie, myślę, ten zawodnik, który będzie nas w najbliższym czasie czarował.
To jest właśnie to największe odkrycie turnieju, bo jeśli chodzi o tych zawodników wyróżnianych, to mamy tutaj Lukę Modricia jako najlepszego piłkarza turnieju, a wśród tych piłkarzy młodej generacji nagrodzono Kyliana Mbappé, pomocnika reprezentacji Francji.
Myślę, że Mbappé zasłużył jak najbardziej na to, żeby być dostrzeżonym. Oczywiście on też nie grał równo, on też nie grał idealnie wszystkich meczów, ale miał momentami takie przebłyski, w których widać było różnicę, która dzieli go od innych zawodników. Luka Modric, profesor, zawodnik, dzięki któremu Chorwacja w dużej mierze zaszła tam, gdzie skończyła ten turniej, czyli na drugim miejscu. Dodałbym do tego jeszcze Edena Hazarda, który swoimi błyskotliwymi dryblingami przypominał, że piłka nożna jest jednak piękną grą, efektowną, że to nie zawsze musi być taktyka, konsekwencja, obrona, ale czasem też taki błysk szaleństwa właśnie w wykonaniu takiego piłkarskiego geniusza, jakim jest Hazard.
I jeszcze jeden Belg, bramkarz Thibaut Courtois, też nagrodzony tytułem najlepszego bramkarza na turnieju.
Komentowałem pierwszy mecz Anglii z Belgią, ten w Kaliningradzie, i już wtedy powiedziałem, że wydaje mi się, że Courtois nie będzie miał sobie równych, jeśli chodzi o najlepszego bramkarza turnieju. Został nim. Trochę pomógł mu Hugo Lloris w tym ostatnim meczu przy swoim błędzie, bo zwykle jest tak, że patrzy się jednak na bramkarzy tych najlepszych drużyn. Ale zdecydowanie Courtois, ze względu na to, że on przewiduje, on ma świetny refleks, on jest zawodnikiem, który bardzo często pomaga drużynie, bo wybroni 2-3 sytuacje, które gdyby puścił gola, nikt nie powinien mieć do niego pretensji. To jest właśnie taki typ bramkarza. No, bramkarz musi czasem zespołowi pomóc w trudnych chwilach, a Courtois ma wszystko, i warunki fizyczne, i refleks, i umiejętność przewidywania. No, myślę, że w tej chwili numer jeden zdecydowanie na świecie.
Wspomnieliśmy trochę o tych rozczarowaniach turnieju w postaci postawy Portugalczyków czy Brazylijczyków. Na pewno Niemców do tego należałoby jeszcze dodać. Natomiast trener Arkadiusz Onyszko, były reprezentacyjny bramkarz, z którym rozmawiałem w sobotę i zapytałem go, kto według niego jest największym rozczarowaniem, to powiedział Polska.
I trudno się z tym nie zgodzić, bo oczywiście możemy patrzeć na inne drużyny, możemy mówić, że Brazylijczycy nie osiągnęli tego, o czym marzyli. Natomiast my rzeczywiście, no mówiąc kolokwialnie, zawaliliśmy ten turniej. Z kilku względów. Przypuszczam, że tym pierwszym było kiepskie przygotowanie fizyczne, bo nie nadążaliśmy za rywalami. I we współczesnej piłce, nie tylko zresztą piłce nożnej, w innych dyscyplinach też, jak się nie ma siły, jak się nie ma kondycji, to trudno o rywalizację. Myślę, że to była jakaś tam jedna z przyczyn. Pewnie można domniemywać, można przypuszczać, że z atmosferą w reprezentacji też nie było najlepiej. Myślę, że taki zespół kilku czynników przyczynił się do tego, że zagraliśmy po prostu słabo. No, dobrze, że znaleźliśmy się na tym turnieju. To też trzeba odnotować. Natomiast niestety już na samych Mistrzostwach Świata raczej zaistnieliśmy w świadomości kibiców z całego świata jako drużyna bardzo, bardzo przeciętna.
To był pana kolejny mundial, na którym pracował pan jako komentator. Jak można porównać tę właśnie imprezę rosyjską? Rosjanie znani są raczej z tego, że te imprezy przygotowują z dużym rozmachem, chcąc pokazać, podkreślić swoją mocarstwowość. Czy tak było rzeczywiście też tym razem?
Czwarty dokładnie mój mundial, na którym byłem. Każdy trochę inny. Natomiast jeśli chodzi o przygotowanie takiej infrastruktury sportowej, organizację wokół stadionów, za to odpowiada FIFA, i tutaj w zasadzie zasadzie to się niczym nie różni. Natomiast oczywiście różnią się kraje. Rosjanie bardzo chcieli, żeby o nich dobrze mówiono. Myślę, że wytworzyła się taka atmosfera, w której zwykli, normalni, przeciętni ludzie starali się czasem pomóc. Wskazywali drogę, pokazywali miejsca, do których warto pójść. Byli uprzejmi i to trzeba na pewno docenić. Natomiast oczywiście byli też tacy, których ten mundial specjalnie nie interesował.
No właśnie, czy sama ulica żyła tymi wydarzeniami piłkarskimi?
Tak. To można powiedzieć, że było widoczne. Mundial był widoczny nie tylko poprzez emblematy, symbole i tak dalej, również przez kibiców, którzy manifestowali swoje przywiązanie do danych drużyn. Myślę, że było trochę mniej kibiców z zagranicy, aniżeli na poprzednich imprezach. Natomiast zdarzyła się chociażby taka sytuacja, młody chłopak, 23-letni może, kelner w jednej z restauracji, w których byliśmy, jak zapytaliśmy go, czy kibicuje Rosji, powiedział, nie, ja się w ogóle mistrzostwami świata nie interesuję. Młody człowiek, więc wydawać mi się mogło, że jednak no, wszyscy żyją tym bardziej, że ta impreza odbywa się w Rosji. Ale generalizując, można powiedzieć, że Rosjanie zdali egzamin, jeśli chodzi o organizację, że byli przyjaźni, sympatyczni i w jakiś sposób no, starali się w niektórych sytuacjach wręcz przychylić nieba, tak to można nazwać. Oczywiście były pewne zgrzyty, były czasem takie, powiedziałbym, niedoróbki, chociażby komunikacyjne, ale to się zdarza wszędzie. To nie jest tylko domena Rosji.
Każdy turniej jest inny, zobaczymy jak będzie za 4 lata, bo tam prawdziwa egzotyka od 21 listopada do 18 grudnia. Po raz pierwszy w tak dziwnym terminie w roku 2022 gospodarzem piłkarskich mistrzostw świata będzie Katar. Będziemy na to czekać i też z uwagą przyglądać się przygotowaniom naszej reprezentacji już pod wodzą nowego trenera Jerzego Brzęczka. Dziś za analizę mundialu w Rosji, zakończonego wczoraj zwycięstwem Chorwacji. Dziękuję gościowi Radia Lublin, którym był Tomasz Jasina, dziennikarz sportowy Telewizji Polskiej.
Dziękuję bardzo.